Więc na dzisiejszym spotkaniu zajmiemy się omówieniem modułów zwanych Event Receivers. Powiemy sobie, do czego one służą, jak się je oprogramowuje i co dzięki nim można osiągnąć. A także powiemy sobie o tworzeniu przepływów pracy pod SharePointa, czyli workflowów, przy użyciu dwóch głównych narzędzi przeznaczonych do tego celu, czyli SharePoint Designer 2010 i Visual Studio 2010. I zaczniemy od Event Receivers. Dobra, się nagrywa. Wcześniej, na jednej z pierwszych sesji, mówiliśmy sobie, że podstawowym mechanizmem składowania danych pod SharePointa są listy. No, listy można utożsamiać z tabelami w bazie danych, czyli one mają zdefiniowaną liczbę kolumn. Te kolumny mogą być różnego typu. Do takiej listy możemy dodawać dowolną ilość elementów, rekordów. Każdy taki rekord może mieć dodatkowo jeszcze jakieś załączniki, no ale listy to nie tylko miejsce, w które możemy składować nasze dane, ale także niesamowita funkcjonalność, która jest zbudowana naokoło tej listy. Więc jeżeli się zdecydujemy trzymać dane w listach, zamiast na przykład w bazie danych, no to mamy do dyspozycji automatycznie generowane interfejsy użytkownika do dodawania czy usuwania elementów w takiej liście. Mamy masę dodatkowych opcji, które kryją się w ustawieniach listy. Do tych opcji należy możliwość włączenia wersjonowania, możliwość tworzenia relacji pomiędzy listami, możliwość dodawania reguł walidacyjnych, ale jest jeszcze jedna warta uwagi funkcjonalność, która jest trochę ukryta w interfejsie użytkownika. Właściwie nie widać jej, można nią zarządzać tylko innymi sposobami. I ta właśnie funkcjonalność nosi nazwę Event Receivers. Co z takiego jest? Event Receivery można utożsamiać z triggerami w bazie danych, czyli mówiąc bardziej prostym językiem, jest to po prostu nasz własny kawałek kodu, który może wykonać się w reakcji na pewne zdarzenie, które zachodzi w obrębie nie tylko listy, od których zacząłem tą prezentację, ale również w skali na przykład całej witryny SharePointowej. I te kawałki kodu reagujące na różnorakie zdarzenia mogą być powiązane z konkretnymi listami, z konkretnymi bibliotekami dokumentów, z typami zawartości, na bazie których z kolei może bazować wiele innych list. Takie zdarzenia mogą być również obsługiwane przez nas na poziomie całych witryn lub całych kolekcji witryn. Można zrobić zdarzenia, można oprogramować zdarzenie związane z przyjściem e-maila do witryny, bo taka funkcjonalność też jest. Takie zdarzenia mogą być również synchroniczne i asynchroniczne. Polega to na tym, że możemy zareagować nie tylko na fakt zaistnienia zdarzenia, czyli na przykład po usunięciu danego elementu z listy, ale możemy również wszczepić się w to zdarzenie w trakcie jego trwania, po to, żeby pod pewnymi warunkami je skancelować, czyli przerwać. Na przykład możemy wykonać kawałek kodu podczas uaktualniania jakiegoś elementu listy. Jeżeli nie będą spełnione jakieś warunki, które sobie oprogramujemy, no to możemy nie dopuścić, żeby to zdarzenie wykonało się do końca. Więc tak prezentują się mniej więcej możliwości takich eventów. No i warto sobie pamiętać, że w niektórych przypadkach takie event receivery, czyli takie nasze własne kawałki kodu reagujące na różnego rodzaju zdarzenia, mogą być prostszą, wydajniejszą i lżejszą alternatywą dla na przykład workflowów, o których będziemy mówić potem. Wiele razy widziałem, jak programiści wykorzystują workflowy do jakichś prostych czynności, typu przekopiowanie elementu, nie wiem, na inną listę, albo wygenerowanie jakiegoś prostego zdarzenia. W takich przypadkach nie ma sensu rzucać się od razu na stosunkowo ciężką infrastrukturę workflowową, tylko właśnie można sobie skorzystać ze stosunkowo lekkiego mechanizmu, którym są event receivery. Jaka jest malutka niedogodność związana z event receiverami? Otóż tworzy je się stosunkowo prosto, co zaraz pokażę, natomiast do event receiverów nie ma praktycznie żadnego wsparcia w interfejsie użytkownika i można je obsługiwać tak troszeczkę naokoło. Wytłumaczę to przy jakimś przykładzie. Natomiast oczywiście ze stron CodePlexowych można ściągnąć jakieś webparty czy strony aplikacyjne, które po doinstalowaniu pozwolą nam jakoś zarządzać łatwiej tymi event receiverami, jak również możemy w celach deweloperskich już bardziej korzystać z wielu różnych dostępnych pomocniczych narządek. I to jest taka jedyna drobna niedogodność, z którą absolutnie można sobie bez problemu poradzić. Natomiast jeśli chodzi o same tworzenie takich event receiverów, to sprawa jest niezwykle prosta. W praktyce wystarczy stworzyć klasę, tą klasę podziedziczyć po innej klasie, która dostarcza odpowiedniego zestawu metod związanych z daną dziedziną zdarzeń. Taka klasa oczywiście musi być skompilowana do biblioteki DLL, podpisana po to, żeby umieścić ją w Global Assembly Cache, ponieważ większość bibliotek i modułów SharePointowych instalowanych na poziomie farmy wymaga instalacji w Global Assembly Cache. No i wymagane jest koniecznie albo wykonanie specjalnej metody dostępnej w modelu obiektowym SharePointa, a nie dostępnej w interfejsie użytkownika webowym, po to, żeby ten nasz kod, który stworzyliśmy, który ma reagować na jakieś zdarzenia, powiązać z konkretną listą lub witryną. I można to zrobić albo właśnie wykonując odpowiednią sekwencję kodu, która zarejestruje takie zdarzenie, albo oczywiście preferowanym sposobem jest opakowanie tego w funkcjonalność o nazwie features, o której mówiłem na poprzedniej prezentacji. I taki feature pozwoli nam właśnie zarejestrować taki event receiver, ale już z poziomu chociażby interfejsu użytkownika. A drugim krokiem może być opakowanie takiego feature'a w coś, co nazywamy solution, czyli w paczkę wdrożeniową i dzięki temu taki event receiver stanie się wdrażalny i zarządzalny administracyjnie. I to już jest takie docelowe, dobre rozwiązanie. Dobra. Na następnych slajdach pokażę w celach informacyjnych tylko, bo to można bez problemu znaleźć w dokumentacji, jakie mamy klasy zdarzeń, które możemy oprogramować. Widzimy, że mamy zdarzenia związane z elementami listy, pochodzące z grupy zdarzeń o nazwie item event receiver i tutaj możemy reagować na zdarzenia takie jak dodawanie elementu listy, dodawanie załącznika, kasowanie elementów listy i wiele, wiele innych. I proszę zauważyć tutaj to, o czym wcześniej wspominałem, czyli to, że mamy zdarzenia synchroniczne i zdarzenia asynchroniczne. Można to rozpoznać po końcówce nazwy zdarzenia. Adding to jest to jest właśnie asynchroniczne zdarzenie, czyli takie, w którym mamy możliwość sprawienia, żeby takie zdarzenie nie wykonało się do końca. Czyli na przykład możemy oprogramować jakiś warunek, który sprawi, że no, uniemożliwimy dodanie lub skasowanie danego elementu listy. I końcówka add, czyli która pozwala nam zareagować na zdarzenie już post factum, tak, gdy ono już się wydarzyło. W celu na przykład, nie wiem, zalogowania czegoś, czy wykonania kopii jakiegoś elementu listy w innej liście i tak dalej, i tak dalej. Następnie mamy możliwość reagowania na pewne zdarzenia z dziedziny modyfikacji schematu danej listy, czyli struktury danej listy. Tutaj widzimy, że możemy reagować na takie rzeczy jak dodawanie nowej kolumny do listy, albo dodawanie samej listy, lub usuwanie takiego, odbusowanie listy. Mamy również, proszę zobaczyć, zdarzenia, które dzieją się w skali całej witryny lub całej kolekcji witryn, czyli możemy reagować na zdarzenia takie jak tworzenie witryny, usuwanie witryny w celach na przykład audytowych albo logowania. No i mamy również zdarzenie, które pozwala nam zareagować na e-mail przychodzący do witryny. Tutaj może wyjaśnię w jednym zdaniu więcej. Otóż listy, szczególnie listy, możemy skonfigurować tak, żeby można było dodawać do nich nowe elementy poprzez przychodzący do tej listy e-mail. Tak? Oczywiście listy mają również funkcjonalność mailowego powiadamiania o tym, że jakieś elementy tam się pojawiły lub zostały usunięte i tak dalej, ale również można skonfigurować lub oprogramować, jak widać, funkcjonalność typu przychodzi e-mail do witryny i przyjście tego e-maila powoduje dodanie nowego elementu listy i może to się przydać w pewnych scenariuszach. Całkowicie nową grupą zdarzeń, które pojawiły się w SharePointie 2010 dopiero, to, bo sama infrastruktura event receiverów pojawiła się oczywiście w SharePointie 2007. Natomiast w SharePointie 2010 pojawiła się całkowicie nowa grupa związana z zdarzeniami związanym z cyklem życia przepływów pracy, czyli workflowów. I tutaj możemy wykonać nasz własny kod wtedy, kiedy taki workflow się, nie wiem, startuje, ładuje, kończy i tego typu zdarzenia. I po tym krótkim wprowadzeniu. Aha, no i jeszcze może ostatni slajd. Na tym średnio widocznym przykładzie zobaczmy sobie, jak to może wyglądać. Otóż, żeby stworzyć event receiver, wystarczy stworzyć najprostszą klasę. Tą klasą musimy podziedziczyć po innej klasie, która reprezentuje pewną grupę zdarzeń, które chcemy obsługiwać, na przykład zdarzenia związane z elementami listy w tym przypadku, a następnie przysłaniamy metodę reprezentującą dane zdarzenie. Na przykład w tym przypadku asynchroniczne zdarzenie związane z uaktualnianiem danych danego elementu o nazwie item updating. No i proszę zobaczyć, że w tej metodzie sprawdzamy sobie jakiś warunek. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, no to możemy wykonać taki oto kod properties.cancel równa się true. No i wtedy sprawimy, że taki element danej listy nie zostanie uaktualniony. No ale stworzenie tej klasy to nie jest wszystko. Żeby ten kod zaczął działać no, wtedy, kiedy tego sobie chcemy, czyli wtedy, kiedy to zdarzenie naprawdę zachodzi, to musimy użyć jednego z dwóch sposobów. Pierwszy sposób to jest wykonanie metody pochodzącej z modelu obiektowego SharePointa i ta metoda dostępna jest na obiekcie reprezentującym daną listę. I tu widzimy, że do kolekcji, że każda lista ma kolekcję event receiverów, czyli no, kawałków kodu związanymi z danymi zdarzeniami. No i ta metoda add pozwala nam na zrobienie czego? Określenie, jaki typ zdarzenia chcemy obsługiwać, jaka dokładnie klasa w jakiej bibliotece zawiera kod implementujący obsługę tego zdarzenia, no a sam obiekt reprezentuje konkretną listę, do której chcemy to zdarzenie przywiązać. I tak to mniej więcej działa. Drugim sposobem na zarejestrowanie tego samego zdarzenia jest stworzenie feature'a i stworzenie ewentualnie paczki wdrożeniowej, czyli solution, co pozwoli nam na rejestrację takiego zdarzenia no, w bardziej taki rekomendowany sposób, zarządzalny administracyjnie, dający nam dostęp i możliwość włączania lub wyłączania takiego zdarzenia z poziomu interfejsu użytkownika za pomocą infrastruktury features. No i myślę, że po tym wprowadzeniu przyszedł czas na zrobienie dwóch krótkich demonstracji, które pokażą nam, jak możemy to zrobić. No to po kolei. Ja może... Albo dobra, pokażę to na tym istniejącym projekcie. Pokażę to na istniejącym projekcie. Powolutku. Pierwszy sposób to stworzenie takiego event receivera całkowicie od zera. Co tutaj widzimy? Tutaj widzimy najzwyklejszy w świecie projekt o nazwie Class Library, czyli absolutnie czyściutka biblioteka dostępna w standardowych szablonach Visual Studio. Następnie musimy dodać w referencjach biblioteki dające nam dostęp do modelu obiektowego SharePointa, no bo widzieliśmy, że żeby zaimplementować taki event receiver, musimy niestety podziedziczyć po odpowiedniej klasie. A następnie musimy przystąpić do implementacji no, kodu, który sobie chcemy. I kod takiej klasy w moim przypadku wygląda w sposób następujący. O, proszę zobaczyć. Moja klasa dziedziczy sobie po klasie SP item event receiver, czyli jest to klasa reprezentująca zdarzenie związane z elementami listy, chyba najpopularniejszy typ zdarzeń. Następnie mogę sobie, znaczy powinienem, przesłonić jedną z metod związanych z danym zdarzeniem. I tutaj widzimy zdarzenie o nazwie item attachment deleting, czyli asynchroniczne zdarzenie związane z kasowaniem załącznika do elementu listy. I tutaj widzimy, że no ja tutaj nie dodałem żadnego warunku. Jestem leniwy. Natomiast ustawiam tutaj następujące rzeczy. Po pierwsze status. Widzimy, że status jest cancel with error, czyli powoduje, że wykonywanie tego zdarzenia zostaje przerwane z błędem, a następnie ustawiam jakiś komunikat tego błędu. No i dobra. Teraz, żeby ten kod wykonywał się w reakcji na dane zdarzenie, no to trzeba jeszcze zrobić parę rzeczy. Po pierwsze, musimy naszą bibliotekę podpisać. Proszę zobaczyć, że ja tutaj sobie wygenerowałem klucz. Musimy ją podpisać dlaczego? Po to, żeby móc ją wrzucić do Global Assembly Cache, bo właśnie w tym miejscu musi znajdować się większość bibliotek, do których będzie mógł mieć potem dostęp SharePoint na odpowiednich oczywiście uprawnieniach. A następnie bibliotekę taką musimy dodać do Global Assembly Cache, co ja spróbuję zrobić. Odpalam sobie powłokę. Wchodzę do katalogu bindebug. Proszę zobaczyć. To jest ta biblioteka. Dodam ją sobie do gaca. Proszę zobaczyć, że udało mi się to. Assembly successfully added to cache. No ale fajnie, no teraz to jakby no niewiele tutaj zrobiliśmy. Napisaliśmy bibliotekę, podpisaliśmy ją, wrzuciliśmy do Global Assembly Cache. Teraz musimy powiązać jakoś ten zaimplementowany przez nas event receiver z jakąś konkretną listą. A jak to robimy? Albo wykonujemy kawałek kodu, który pozwoli na zarejestrowanie takiego event receivera, albo bawimy się w całą infrastrukturę feature'ów i paczek wdrożeniowych solutions, albo korzystamy z jakiegoś jednego z wielu dostępnych tooli, które stworzyli jacyś pasjonaci SharePointowi. I ja tutaj mam takie swoje ulubione, mam taki tutaj stary ulubiony tool, który wygląda nie za pięknie, ale spełnia swoją rolę, a co najważniejsze, używałem go już w zamierzchłych czasach. I ten tool wykona pod spodem, jeszcze raz przypomnę, o dokładnie ten kawałek kodu. Czyli do wybranej przeze mnie listy, przepraszam, do wybranej przeze mnie listy dołączy, zarejestruje, powiąże, no, to zaimplementowane przez nas zdarzenie. Dobra. Wybiorę sobie jakąś listę, na przykład list event. Wybiorę DLL-kę, wybiorę która klasa z tej DLL-ki. Ten cały interfejs użytkownika jest związany z parametrami tej metody rejestrującej to zdarzenie. I tylko to narzędzie no, pozwala mi zamiast wpisywać te długie ciągi znaków i nazw zdarzeń, po prostu to wszystko ładnie tutaj wybrać z listy. I to było chyba item attachment deleting, ale jeszcze się upewnię. Item attachment deleting, tak. To bardzo ważne i bardzo dziwne, ale w tej metodzie rejestrującej zdarzenie musimy podać konkretny typ zdarzenia, które rejestrujemy. Także jest to związane oczywiście z tym, że w danej klasie, którą piszemy, tak, na przykład w tej klasie 1, właśnie w klasie o nazwie klas 1, może być zaimplementowana obsługa wielu zdarzeń i każde z nich musimy oczywiście zarejestrować na nowo. Co zajmuje aż jedną linijkę kodu. Dobra, klikam na opcję Add Handler. Świetnie, Event Handler Registered. I teraz kolejna uwaga. Jeżeli zrobiliśmy to w ten sposób, jeżeli, nie wiem, napisaliśmy sobie jakiś skrypt, bo w PowerShellu na przykład można by było też to zrobić, albo jeżeli użyjemy jakiegoś toola, albo napiszemy sobie sami na boku jakieś małe narządko, które pozwoli nam na stacji deweloperskiej łatwo i szybko i tak trochę na brudno wdrażać takie event receivery, to niestety z poziomu interfejsu, z poziomu standardowego interfejsu użytkownika SharePointowego nie znajdziemy informacji o tym, że do danej listy jest taki event receiver dowiązany. Więc co ja zrobię? Użyję kolejnego toola, mojego ulubionego, który już pokazywałem wiele razy, czyli SharePoint Manager 2010. I w tym toolu odnajdę sobie moją listę, a to była, o ile mnie pamięć nie zawodzi, lista o nazwie List Event. I widzimy, że każda lista może mieć jakieś formatki związane ze sobą, jakieś widoki, jakieś elementy, ale może mieć również event receivery. Ja na wszelki wypadek odświeżę jeszcze. O, i widzimy, że jakiś event receiver tutaj się pojawił. Jak kliknę na jego właściwości, to kto wie? O, proszę zobaczyć. Item attachment deleting i tam różne jakieś dziwne właściwości. Dobra, to teraz co? No fajnie, zobaczyliśmy jak się pisze taki event receiver, jak się go wdraża. Tak na brudno niestety trochę, bo docelowo na pewno nie będziemy tak tego robić. To teraz jeszcze warto by sprawdzić, czy to w ogóle działa. No to sprawdźmy. Wchodzimy sobie na naszą cudowną listę z zdarzeniami. Dodajmy sobie jakiś element. Jest dodany. Z tego co pamiętam, zdarzenie będzie reagowało na fakt próby usunięcia załącznika. No to może wejdę do edycji tego elementu listy. Może spróbuję dodać jakiś element. Na przykład jakiś obrazek. Dobra. Okej. To teraz spróbujemy go usunąć. Znaczy, usunąć załącznik. O, i proszę zobaczyć. Przy próbie usunięcia załącznika wyskakuje błąd z komunikatem, który był zdefiniowany w kodzie. Deleting item from to jest URL do naszej witryny. Może średnio dobry pomysł to był. I z not supported. Proszę zobaczyć, to jest dokładnie ten komunikat, który ja sobie tutaj zdefiniowałem w kodzie. O. Czyli nasze zdarzenie jak najbardziej działa. Oczywiście, możemy bardzo łatwo oprogramować, żeby zamiast takiego standardowego komunikatu z błędem, było przekierowanie na przykład do innej strony, tak, która w bardziej jakiś tam przyjemny sposób wyjaśni użytkownikowi, dlaczego, nie wiem, nie mógł dodać, uaktualnić czy skasować danego elementu itd. I jakby podsumowując to wszystko, pamiętajmy, że jeżeli chcemy jakoś dodatkowo oprogramować nasze listy, jeżeli chcemy, nie wiem, wykonać proste czynności, typu właśnie jakieś czynności audytowe, jakieś dodatkowe kopiowanie elementu, jakieś dodatkową zaawansowaną walidację, to nie musimy od razu rzucać się w cudzysłowie na jakieś właśnie ciężkie workflowy. A możemy właśnie wykorzystać tego infrastrukturę event receiver. Właśnie. No to co? Może, żeby jeszcze tak dopełnić tą demonstrację, no to może jeszcze spróbujmy zobaczyć, jak wygląda tworzenie event receiverów w trochę bardziej no, zaawansowany sposób. I przy użyciu Visual Studio, a nie jakichś takich prostych rozwiązań. No to co? Wybieramy sobie nowy projekt. Oczywiście w Visual Studio, wśród licznych szablonów związanych z SharePointem, jest szablon Event Receivera. Proszę bardzo. Nazwę sobie go Evencik 1. Klikam sobie OK. Dostajemy piękny wizardzik. Co tutaj widzimy? Widzimy, że nasz event receiver możemy próbować zrobić jako sandbox solution, czyli rozwiązanie, które będzie wykonywane w specjalnym procesie zapewniającym izolację takiego kodu, ale też powodującym, że nie będziemy mieli tylu możliwości, jakie moglibyśmy mieć, tworząc taki event receiver jako farm solution, czyli nie będziemy mieli do dyspozycji pełnego modelu obiektowego SharePointa, nie będziemy mogli wychodzić poza kontekst SharePointa, czyli odwoływać się do zewnętrznych baz danych i robić wielu, wielu innych zaawansowanych rzeczy. Ja wybiorę tą farm solution na razie. To nie ma znaczenia. Wybieramy sobie grupę zdarzeń. którą chcę, z której zdarzenia chcę oprogramowywać. Ja będę nudny i znowu wybiorę list item events. Wybieramy, do której listy chcemy przypiąć takie zdarzenie. Pamiętajmy, że takie zdarzenie, że takiego, że takie, że taką obsługę zdarzenia możemy przywiązać nie tylko do konkretnej istniejącej już listy, co jest mało elastycznym rozwiązaniem, ale również możemy przywiązać takie zdarzenie do danego content type'a, typu zawartości, tak? I wtedy takie nasze rozwiązanie będzie dużo bardziej elastyczne, bo na bazie jednego zdefiniowanego typu zawartości możemy tworzyć dowolną ilość list. Czyli na przykład możemy sobie stworzyć jakiś fajny typ zawartości z jakimiś wcześniej zdefiniowanymi kolumnami i dodatkowo taki typ zawartości może jeszcze zawierać jakieś oprogramowane przez nas event receivery, które no, sprawią, że ta lista będzie działała tak, jak sobie to wymyśliliśmy, wymarzyliśmy i tak dalej. No to co, ja znowu będę nudny i wybiorę na przykład zdarzenie an item is being deleted na przykład, tak. Czyli ktoś próbuje kasować nasze cudowne elementy listy. Klikamy finish. No i znowu, to co już tutaj powtarzałem dużo razy. Samo pisanie pod SharePointa jeszcze nie jest takie skomplikowane. Samo pisanie pod SharePointa jeszcze nie jest takie skomplikowane. Widzimy, że tego kodu nie ma w ogóle dużo. Że zmienię komunikat, żebyście nie myśleli, że to samo. O. Proszę. Kod jest bardzo podobny do tamtego, który pokazywałem poprzednio, tyle tylko, że teraz zdecydowałem się na inne zdarzenie. Item deleting. No i samo pisanie widzimy. Nic nie jest tutaj skomplikowanego. Natomiast wdrożenie tego, o tak, to już inna zupełnie historia. Zwłaszcza pod SharePointa. No więc co tutaj widzimy? Widzimy, że w szablonie do takiego event receivera, który wydaje się stosunkowo prostą rzeczą, jest stworzony feature, tak? I jest stworzony solution. Paczka wdrożeniowa i feature. O, jest sobie jakiś feature. Ten feature ma powiązany plik element XML, tak? A taki plik element XML zawiera opisane w języku CAML, czyli Collaborative Application Markup Language, wszystkie dane pozwalające nam taki event receiver zarejestrować. I tutaj widzimy nazwę, widzimy typ, widzimy w jakiej bibliotece siedzi kod, który ma się tutaj wykonywać. No i widzimy, która klasa zawiera taki kod. I to jest inny, alternatywny i zdecydowanie bardziej porządny sposób na wykorzystanie i wdrożenie takiego event receivera. No teraz co? Zrobimy sobie deploy. Ten deploy co zrobił? Wdrożył solution, które to solution zawiera feature'a i ten feature zawiera opisany event receiver, który będzie związany z listą zadań. No to teraz zobaczmy, co tutaj się zmieniło. Przede wszystkim na witrynie administracyjnej, którą teraz odświeżam, proszę zobaczyć, na witrynie administracyjnej w sekcji Solution Management pojawiło się solution o nazwie Evencik WSP. O. A każde solution w znakomitej większości przypadków zawiera od jednego do kilku feature'ów. No to co? Wejdźmy do ustawień jednej z witryn. Sprawdźmy może to. To będzie w Site Collection Features. Nie, to będzie w side features. Tak jest. Proszę zobaczyć, że w liście feature'ów związanych z daną witryną jest feature. I teraz aktywując lub deaktywując ten feature, sprawiam, że z daną listą ten nasz event handler czy event receiver będzie działał lub nie. To widzimy, że od razu jest aktywowany. Czyli co? Spróbujmy wejść sobie do zadań. Spróbujmy sobie usunąć jakieś zadanie. Delete item. Klikam OK. I proszę zobaczyć. Nie wolno kasować. Pięknie zadziałało. Przy czym tym razem nie używaliśmy żadnych dziwnych tuli, żadnych dziwnych tam konsolowych komend, tylko zrobiliśmy to tak, jak Pan Bóg przykazał, jako solution, jako feature. Wszystko jest piękne i tak to będziemy robili docelowo. No to co? W tych krótkich tutaj żołnierskich słowach powiedzieliśmy sobie o event receiverach. Jeszcze raz mówię, jest to infrastruktura pozwalająca nam wykonywać nasz własny kod w reakcji na wiele różnych zdarzeń pochodzących z cyklu życia różnych elementów SharePointa. Głównie list, elementów list, ale również witryn czy workflowów na przykład. Jest to infrastruktura stosunkowo lekka i stosunkowo wydajna, a na pewno wydajniejsza niż workflowy i do pewnych drobnych czynności audytowych, związanych z kopiowaniem elementów, z zaawansowaną walidacją. Jest to świetny wybór i w tym kierunku powinniśmy iść. Natomiast do grubszych rozwiązań będziemy wykorzystywali coś, o czym powiemy właśnie teraz. Workflow. Otóż w SharePoincie 2007 pojawiła się bardzo ważna i pożądana od długiego, długiego czasu funkcjonalność związana z możliwością odzwierciedlania w SharePoincie różnego rodzaju procesów biznesowych, przepływów pracy, czyli tak zwanych workflow. Czyli no, wiele różnych firm domagało się takiej funkcjonalności, tak? Mówiło, tak, chcemy tutaj zarządzać cyklem na przykład życia jakiegoś dokumentu, jakiejś faktury, jakiegoś zamówienia, i chcemy, żeby no, móc w jakimś systemie informatycznym odzwierciedlić istniejący w naszej firmie proces, na przykład związany z akceptacją jakiegoś dokumentu przez wiele osób, czy jakimiś tam specjalnymi warunkami, które podczas takiej akceptacji lub cyklu życia jakiegoś dokumentu zachodzą. No i dotychczas w starszych wersjach SharePointa 2003 czy wcześniejszych, albo właściwie wcześniejszej, nie mieliśmy takiej możliwości. Natomiast w SharePointie 2007 postanowiono wykorzystać technologię o nazwie Workflow Foundation i dzięki niej pojawiła się możliwość odzwierciedlania i tworzenia takich procesów biznesowych. W SharePoincie 2010 również jest wykorzystywany Workflow Foundation i również on wykorzystywany jest on w tej nieco starszej wersji, wersji 3.5, bo wiemy, że w dotnecie 4.0, który wyszedł już jakiś ładny czas temu, pojawiła się wersja Workflow Foundation 4.0, która została dosyć mocno zmieniona. Pojawiła się nowa infrastruktura, pojawił się nowy designer, trochę się zmieniły niektóre koncepcje związane z workflowami i niestety musimy pamiętać, że SharePoint 2010 powstawał jeszcze w czasach, kiedy .NET Framework 4.0 też powstawał, no więc dostępny jest tylko i wyłącznie Workflow Foundation w wersji 3.5. No właśnie. Co jest jeszcze nowego i o czym jeszcze warto pamiętać, gdy chcemy zabrać się za workflowy w SharePoincie? Otóż, do tworzenia workflowów możemy wykorzystać kilka narzędzi. Przede wszystkim to Visual Studio 2010. Nie oszukujmy się. większość workflowów, tych bardziej skomplikowanych, tych, w których chcemy mieć pełną kontrolę nad tym, co robimy, jeżeli chcemy mieć no, maksymalną elastyczność i móc rozwiązać tam niemal każdy problem, będziemy musieli to robić w Visual Studio 2010. Jaki jest problem? No problem jest taki, że tworzenie takiego workflowu wymaga udziału dewelopera, wymaga znajomości Workflow Foundation. To nie jest jakaś super najłatwiejsza technologia. Jest tam wiele różnych niuansów, które trzeba poznać, jeżeli chcemy być no, naprawdę dobrzy w tych workflowach. Musimy pamiętać, że jest jeszcze sporo rzeczy specyficznych dla SharePointa. No i musimy pamiętać, że bardzo często będzie to wyglądało tak, że będziemy musieli no, porozmawiać trochę z jakimiś tam użytkownikami biznesowymi, którzy bardzo często mają taki proces zdefiniowany gdzieś na kartce albo w jakimś tam Visio. No i będziemy musieli go sobie przetłumaczyć trochę na ten taki informatyczny, deweloperski workflow i dopiero go wtedy zaimplementować w tym Visual Studio. Ale nie jest tak do końca źle, o czym zaraz powiem. Drugim narzędziem jest SharePoint Designer 2010. Co by nie mówić o tym narzędziu i o tym, czy ono jest fajne, niefajne i czy ma dużą funkcjonalność, czy małą, warto pamiętać o jednej bardzo ważnej cesze tego narzędzia, a mianowicie jest to narzędzie, które jest cenne za darmo. Więc stosunek jakości do ceny jest i tak rewelacyjny. W SharePoint Designerze możemy no, customizować różne elementy witryn SharePointowych, oglądać w bardziej przyjemny sposób strukturę naszych witryn SharePointowych, ale właśnie bardzo ważną zaletą tego narzędzia jest łatwy, wizualny edytor workflowów, które możemy sobie w tym narzędziu zaprojektować i wdrożyć na SharePointa. O czym musimy pamiętać? Musimy pamiętać, że możliwości tego narzędzia, choć są całkiem spore, znaczy mam tutaj na myśli kreator tych workflowów, choć możliwości tego narzędzia są całkiem spore, no to możemy natrafić na taki przypadek, który no bez udziału kodu dodatkowego, tworzonego przez programistów, no tutaj czegoś nie będziemy w stanie zrobić. No i musimy pamiętać, że nie zawsze będzie można łatwo takie workflowy stworzone przy użyciu tego narzędzia wdrażać w środowiskach produkcyjnych. Co ciekawe i co było bardzo, bardzo wielką wadą tego narzędzia w starszej wersji, w wersji 2007, to no chyba tak, to była chyba najważniejsza wada, było to, że jak stworzyliśmy sobie takiego workflowa przy użyciu narzędzia SharePoint Designer 2007, przepraszam, to taki workflow był na stałe związany z daną listą. Czyli my, tworząc tego workflowa, od razu musieliśmy wybrać jakąś konkretną listę, do której ten workflow zostanie przypisany. Tym razem w SharePoint Designer 2010 i w SharePointie 2010 możemy stworzyć wreszcie workflow reużywalny. Czyli workflow, który będziemy mogli wyekstrahować w postaci paczki wdrożeniowej w USP, dzięki czemu administrator i jakiś tam administrator witryny będzie mógł taki workflow no, reużywać, w ładny sposób wdrożyć i tak dalej. I to jest super, że to poprawiono. Co więcej, możemy sobie taki workflow stworzony przy użyciu SharePoint Designera zaimportować do Visual Studio i tam go dopiero zmodyfikować. Od razu mówię, że czasami takie workflowy wyklikane w SharePoint Designerze dosyć dziwnie wyglądają w tym Visual Studio 2010, ale jest taka możliwość. Żeby było ciekawiej, workflowy stworzone w Visual Studio 2010, takich workflowów zaimportować do SharePoint Designera nie można. Czyli no, workflow stworzony w Visual Studio 2010 edytujemy i modyfikujemy w Visual Studio 2010. A kolejną nowością, która jest dostępna w Visio, przepraszam, wraz z SharePointem 2010 jest możliwość tworzenia workflowów również właśnie w Visio. Czyli jeżeli podczas tworzenia takich procesów biznesowych, a jest to bardzo prawdopodobne, będziemy musieli rozmawiać z jakimiś użytkownikami biznesowymi, którzy nie zawsze będą znali Workflow Foundation, no to dla nich możliwość narysowania takiego procesu w Visio albo rozmawiania z kimś o takim procesie przy użyciu schematu stworzonego w Visio, no to może być naprawdę ciekawa rzecz i to może być taki no, wspólny mianownik, który umożliwi dogadanie się programisty czy jakiegoś architekta aplikacji z takim zwykłym użytkownikiem biznesowym, który zna te procesy, myśli tymi procesami, no ale niekoniecznie może być świadomy niuansów technologicznych. I co ciekawe, taki workflow stworzony w Visio możemy sobie ładnie zaimportować do SharePoint Designer i vice versa. Workflow wyklikany w SharePoint Designerze możemy sobie również zwizualizować w Visio. I warto o tej możliwości pamiętać. Ja nie będę pokazywał Visio, to zostawiam Wam jako ciekawostkę, jako pracę domową. Ja się skupię na tych dwóch narzędziach, SharePoint Designer i Visual Studio. Lećmy dalej. Co musimy pamiętać? No musimy pamiętać, że to, o czym mówiłem wcześniej. SharePoint 2010 i 2007 zresztą również też wykorzystuje Workflow Foundation w wersji 3.5. Czyli to jest ta no, starsza wersja workflowów, nie ta, która jest dostępna w dotnecie 4.0. Więc jestem trochę starszy designer, który do którego trzeba się przyzwyczaić. W wersji w dotnecie 4.0 wygląda to troszeczkę po prostu łatwiej, natomiast no, nie ma tragedii. Musimy pamiętać, że Workflow Foundation to jest no, kawałek w miarę skomplikowanej technologii i jest to technologia, która nie tylko pozwala nam tworzyć czy odzwierciedlać przez programistów różne procesy biznesowe, ale również w skład tej technologii wchodzi wiele niezbędnych do działania tej technologii usług. Są to usługi związane na przykład z obsługą transakcji, związane z śledzeniem przebiegów takich workflowów i jak również jedna z ważniejszych usług typu persistence, czyli usługa, która pozwala nam utrwalać stan takiego workflowu w jakimś trwałym miejscu. No najczęściej jest to baza danych. O co tutaj chodzi? Bez tej funkcjonalności wykorzystanie tej technologii no, zabiłoby prawie każdy system, bo proszę pamiętać, że takich instancji przepływów pracy w jakimś w miarę konkretnym scenariuszu mogą być tysiące albo setki tysięcy nawet. No jakby każdy taki workflow siedział w pamięci, no to mogłoby to zabić dowolny serwer, więc musimy być świadomi, że większość przepływów pracy przez większość czasu tak naprawdę śpi, a te śpi to oczywiście jest określenie mało techniczne i mało precyzyjne, jest utrwalona w bazie danych po prostu i taki workflow w reakcji na jakieś zdarzenie, na przykład użytkownik wypełni jakiś formularz czy wykona jakieś zadanie, no zostaje załadowana do pamięci z bazy danych, workflow się procesuje do jakiegoś tam innego stanu i z powrotem ląduje w bazie danych, no po to, żeby nie zajmować pamięci, no i po to, żeby tych instancji przepływów pracy mogły jednocześnie chodzić no, setki, tysiące lub więcej. Co jest fajne? Co jest fajne i co mogło być problemem, gdybyśmy z SharePointa nie korzystali? Tworząc przepływy pracy pod SharePointa, większością tych usług nie musimy się przejmować. To znaczy, SharePoint będzie sam za nas utrwalał takie workflowy w bazie danych, będzie miał mechanizmy pozwalające na śledzenie przebiegu takich workflowów i my tak naprawdę musimy się skupić tylko i wyłącznie na odzwierciedlaniu logiki biznesowej właśnie przy użyciu tej technologii lub ewentualnie robieniu jakichś formatek czy zastanawianiu się, jak taki proces, nie wiem, zoptymalizować lub odzwierciedlić w SharePointie. Także to jest na pewno duże ułatwienie, że w praktyce skupiamy się no tylko i wyłącznie na tej logice, tak? Na tym clue. Dobra, lecimy dalej. Mówiłem o Visio. Jeszcze raz powtórzę. Jest to nowość w WordPressie 2010. Procesy możemy teraz odzwierciedlać lub tworzyć w Visio. No, głównie po to chyba, żeby się dogadać po prostu lepiej z użytkownikami biznesowymi, tak, którzy są odpowiedzialni za tworzenie takich procesów. Jeszcze raz mówię, takie procesy można sobie zaimportować w SharePoint Designerze i vice versa. Tak wygląda SharePoint Designer. Może zamiast pokazywać to na screenshocie, to ja to po prostu potem pokażę na żywo, jak to wygląda. Jest wiele nowości w SharePoint Designerze 2010. Przede wszystkim jest troszeczkę usprawniony interfejs użytkownika. Po drugie, pojawiły się nowe typy workflowów. Po drugie, pojawiło się trochę nowych aktywności, czyli tych klocków, z których dany proces budujemy. Pojawiła się możliwość wizualizacji Visio, czyli eksportu do Visio. No i jest również możliwość podpięcia i wykorzystania stworzonych gdzieś na boku przez programistów dodatkowych aktywności. Czyli jeżeli jakiejś aktywności nam brakuje, to możemy programistycznie stworzyć taką aktywność i użyć jej z powrotem w SharePoint Designerze, w którym robi się taki workflow no, wygodniej i przede wszystkim wizualnie. A największą nowością i no, to naprawdę była duża, duża wada w poprzedniej wersji SharePoint Designera, są nowe typy workflowów. A więc znowu możemy stworzyć workflow, który będzie przywiązany do jakiejś listy, co jest no, mało takim elastycznym i reużywalnym rozwiązaniem, ale możemy właśnie stworzyć reusable workflow, czyli workflow, który będzie możliwy do związania z daną listą, a nie od razu z nią związany, dzięki czemu będzie on mógł na przykład być, nie wiem, kopiowany pomiędzy witrynami, będzie można go zaprojektować jako jakiś przepływ pracy ogólny, który będzie można potem wykorzystać na wielu witrynach. No i można stworzyć również site workflow, czyli workflow związany z jakimiś rzeczami związanymi z całą witryną, a nie tylko elementami listy, jak to ma miejsce w list workflow. I co ciekawe, taki na przykład reużywalny workflow można bez problemu wyeksportować i to wyeksportować nie do jakiegoś dziwnego formatu, a wyeksportować do paczki WSP, co jednocześnie sprawia, że taka paczka jest zarządzana administracyjnie i to jest ten najporządniejszy sposób tworzenia jakichkolwiek reużywalnych rozwiązań pod SharePointa, ale również taki workflow można zaimportować w Visual Studio. Dokładnie. Tutaj widzimy taki skrócony wyciąg z aktywności, czyli klocków, z których możemy zbudować nasz przepływ pracy, nasz workflow. Tu widzimy takie aktywności jak wyślij maila, wyślij dokument do repozytorium, check-inuj, check-outy, czyli zaewidencjonuj dokument, możemy wygenerować jakieś zadanie, no masa takich różnych zadań. Pamiętajmy, że ta lista może być rozszerzona za pomocą samodzielnie stworzonych aktywności, przy czym takie aktywności robi się już oczywiście w Visual Studio. No a kolejną rzeczą jest Visual Studio 2010, ale zanim wrócimy do Visual Studio 2010, przejdźmy, na razie pokażmy, jak to wygląda w SharePoint Designerze. Pojawiło się jakieś chyba pytanie. Pytanie brzmi, mam pytanie odnośnie reużywalnych workflowów w SharePoint Designerze. Dlaczego wyglądają czasami dziwnie w Visual Studio po zaimportowaniu paczki WSP? No właśnie. Znaczy, Tak. Kolega się pyta, dlaczego takie workflowy wyglądają dziwnie. Chodzi o to, że wszystkie takie wizualne, to jest moim zdaniem ogólny problem. Wszystkie narzędzia, które pozwalają nam na generowanie w sposób taki, automatyczny, jakichś, bardziej skomplikowanych kawałków kodu, to sprawia, że będzie to wyglądało tak, a nie inaczej. I moja rada jest następująca. Jeżeli moim zdaniem po zaprojektowaniu sobie takiego przepływu pracy na kartce, czyli na przykład rozmawiamy sobie z klientem, czy rozmawiamy sobie z jakimś użytkownikiem biznesowym o jakimś procesie. Jeżeli narysujemy go sobie na kartce, wyjaśnimy wszystkie, albo w Visio, tak, i wyjaśnimy sobie wszystkie nieścisłości, to zamiast robić go w SharePoint Designerze, a potem importować do Visual Studio i modlić się albo zastanawiać się, jak on będzie wyglądał po zaimportowaniu, od razu zadecydujmy, w którym narzędziu będziemy go robić. Jeżeli przeczuwamy, a tak będzie w naprawdę dużej ilości przypadków, że ten workflow będzie na tyle skomplikowany, że nie obejdzie się bez Visual Studio 2010, to od razu go róbmy w Visual Studio 2010, a nie zastanawiajmy się, jak on będzie wyglądał po zaimportowaniu z innego narzędzia. Bo tak to niestety jest, no. Nie dziwi mnie to i tak to wygląda w większości wypadków. Także po analizie danego przepływu pracy, bazując na naszym doświadczeniu niestety, od razu zadecydujmy, czy robimy go w SharePoint Designerze, czy jest on na tyle prosty, że to narzędzie sobie z nim poradzi, czy jednak będziemy potrzebowali pełnej elastyczności i wykorzystamy Visual Studio 2010. Tak to niestety wygląda. Dobra, to co, zobaczmy sobie tego SharePoint Designera dla osób, które tego nie widziały. No to co? Mamy sobie otwartą zakładkę Workflows. Od razu spróbujmy sobie strzelić jakiś workflow reużywalny, żeby użyć czegoś nowego. Nazwijmy go sobie jakoś fajny workflow. To może duża przesada, ale niech sobie tak się nazywa. Klikamy OK. I co tutaj widzimy? Widzimy edytor. Ten edytor wygląda w bardzo specyficzny sposób i trzeba się do tego przyzwyczaić. Widzimy parę opcji związanych z danym przepływem pracy, ale to zaraz o tym sobie chwilę opowiemy. No i chyba jeszcze powinienem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Otóż w Workflow Foundation 3.5 możemy robić dwa typy workflowów. Pierwszy workflow to jest workflow sekwencyjny, który ma zazwyczaj postać flowcharta. I taki workflow sekwencyjny ma ściśle określony początek, następnie jakąś tam sekwencję zdarzeń, które nieuchronnie, miejmy nadzieję, prowadzą do jakiegoś szczęśliwego końca oznaczającego koniec tego procesu. Oczywiście po drodze mogą być jakieś instrukcje warunkowe, po drodze być może będą jakieś zrównoleglone procesy, na przykład czekamy na akceptację trzech kierowników. I trzeba sobie śmiało powiedzieć, że jest to chyba najczęściej spotykany typ przepływu pracy. Na potwierdzenie mojej śmiałej tezy należy uznać fakt, że w dotnecie 4.0 ostał już się tylko ten typ workflow, bo w Workflow Foundation 3.5 jest też oczywiście dostępny workflow typu state machine, czyli maszyna stanów, i taki workflow polega na tym, i taki workflow możemy zrobić pod SharePoint 2010, bo on bazuje na technologii Workflow Foundation 3.5. Taki workflow polega na tym, że mamy zdefiniowane kilka stanów, w których może się coś znajdować, na przykład jakiś dokument, i jakaś logika zdefiniowana przez nas powoduje przejścia danego elementu pomiędzy danymi stanami. Wiem, że to nie brzmi może dla wszystkich jeszcze jakoś super klarownie, ale zapewniam Was, że po zrobieniu jakiegoś tam jednego, dwóch, trzech czy czterech workflowów, będzie można bardzo łatwo określić, który workflow lepiej będzie zrobić jako workflow sekwencyjny, a jaki workflow zrobić jako workflow typu maszyna stanów. Od razu mówię, że w większości wypadków jednak się stosuje ten workflow sekwencyjny i tylko taki można robić w SharePoint Designer. No dobra, co tu jeszcze mamy w tym SharePoint Designerze? Po pierwsze, możemy sobie zrobić formatkę inicjacyjną. Taka formatka inicjacyjna pojawia się przy wystartowaniu workflowu i możemy tutaj poprosić użytkownika o jakieś dane wejściowe, które potem będą wykorzystywane w dalszej części danego przepływu pracy. I taka formatka inicjacyjna wygeneruje się w tym przypadku automatycznie. A w Visual Studio musielibyśmy ją otworzyć ręcznie. W takim workflowie możemy sobie podefiniować jakieś zmienne i różne aktywności w danym przepływie pracy mogą ustawiać te zmienne albo je odczytywać, co sobie tam życzymy. O. Oczywiście są do naszej dyspozycji aktywności typu odczytaj zmienną, ustaw zmienną i tak dalej. No i to może na razie tyle. Teraz zobaczmy sobie, jak taki workflow się robi. Otóż taki workflow będzie się składał z kolejnych kroków. Zróbmy sobie jakiś taki krok. Może zaczniemy od jakiegoś warunku na przykład. Proszę zobaczyć, że mamy do wyboru tutaj wiele różnych warunków. Aha, od razu powiem, że my robimy teraz co? Robimy workflow związany z danymi listami. Co to oznacza? Oznacza to, że ten workflow będzie reagował na różnego rodzaju wartości poszczególnych elementów listy, tak? Ja na przykład sobie użyję takiej akcji, przepraszam, tak, takiego warunku, który mówi, jeżeli wartość kolumny, danej kolumny w liście będzie miała jakąś wartość, to coś tam się stanie. Widzimy, że generatorek wygenerował nam tutaj jakiś warunek. No i ten warunek jeszcze tutaj wymaga trochę podrasowania. Proszę zobaczyć, te zaznaczone na niebiesko elementy to są jakieś parametry, które możemy tutaj ustawić. Przede wszystkim jakie pole. No to ja sobie wybiorę takie ogólne pole tytuł. Tak. Value, no to wybiorę sobie na przykład piwo. Proszę bardzo. Oczywiście jest jakiś edytor zmiennych. Tutaj nie musi być jakiś statyczny tekst, może być jakiś tutaj dynamiczne wyrażenie. To nie musi być takie wszystko proste. No i jeżeli ten warunek będzie prawdziwy, to co my tutaj zrobimy? Wykonamy jakąś akcję. No i widzimy, że takich akcji jest całkiem sporo do naszej dyspozycji. A nie mogę powiększyć. Mamy na przykład akcje typu wykonaj jakąś kalkulację, dodaj do logu workflowa jakiś wpis, zatrzymaj workflow, nie wiem, skopiuj element listy, stwórz nowy element listy, zrób jakieś operacje na tekście, ustaw zmienną, odczytaj zmienną, wyślij maila. No całkiem sporo takich akcji tutaj jest. Ale zgodnie z nomenklaturą SharePointa i z tym, jak wygląda większość przepływów, to do popychania takiego procesu do kolejnego stanu bardzo często będą wykorzystywane po prostu zadania. A gdzie takie zadania będą przechowywane w SharePointie? W liście zadań, tak? Czyli na przykład, jeżeli proces biznesowy będzie wyglądał tak, że nie wiem, pojawi się na przykład nowa faktura w systemie, a proces biznesowy będzie wyglądał tak, że jakaś księgowa będzie musiała się teraz tą fakturą zająć, tak, a potem ktoś będzie musiał tą fakturę zaakceptować, no to to będzie wyglądało tak, że najpierw dla księgowej będzie wygenerowane zadanie. Droga księgowo, zajmij się proszę tą a tą fakturą. No i taka księgowa bierze sobie taką fakturę, zajmuje się nią, tam nie wiem, liczy, sprawdza, dodaje do jakiegoś tam systemu, whatever. Potem wchodzi do takiego zadania i mówi, zrobiłam to zadanie, czyli wybiera tam status completed na, znaczy status zadania na completed, czy tam zakończone. I to powoduje przejście workflowu do kolejnego stanu, czyli na przykład, no to teraz jak już księgowa się zajęła i powiedziała, że skończyła taką fakturę, skończyła się zajmować taką fakturą, no to wyjdzie na przykład mail albo do jakiegoś tam kierownika, który będzie musiał przejrzeć i zaakceptować lub odrzucić taką fakturę, a to znowu będzie miało najczęściej postać zadania, tak? I jak taki kierownik zweryfikuje taką fakturę, no to wejdzie do swojego zadania o nazwie zajmij się fakturą, czy tam zaakceptuj fakturę i powie, tam akceptuj albo nie, tak? Ustawi na przykład completed, status na true i tak dalej. I tak to może wyglądać i bardzo dużo procesów polega w bardzo dużej mierze na liście zadań, które są przydzielane konkretnym uczestnikom tego procesu biznesowego i ci użytkownicy poprzez ustawianie statusów tych zadań no, powodują no, przejścia tych przepływów pracy do kolejnych tam stanów. Tak? No dobra, no to zróbmy jakąś akcję. Powiedzmy, że wybiorę akcję właśnie tą najpopularniejszą, czyli ustaw zadanie do zrobienia. No to co? Jak w elemencie listy pojawi się w tytule słowo piwo, to jakiemuś, to wygenerujemy jakąś akcję typu kup piwo. W opisie damy dużo. O, tam bezalkoholowe napiszę, żeby nie było. O. Dobra. I komu? Dla jakiegoś użytkownika, tak? Robię tam temu, kto utworzył. Tu oczywiście możemy podawać użytkowników, którzy są przypisani do danej witryny lub do danego drzewa witryn. I tak to wygląda. Teraz moglibyśmy dodawać kolejne kroki i tam robić różne ciekawe rzeczy. Mamy do wyboru zapisanie workflowu, mamy też opcję check for errors, która sprawdzi, czy nie zapomnieliśmy, broń Boże, czegoś ustawić. No i taki workflow możemy również opublikować, czy właściwie musimy, jeśli chcemy go użyć, no to opublikujmy go. On wtedy się tam skompiluje, się zrobi z niego paczka WSP i tam różne ciekawe bajery. No to fajnie. Co to jeszcze mógłbym zrobić? Co tu możemy zrobić jeszcze? Copy and modify. Workflow settings. Dobra, jak on jest opublikowany, to zobaczmy, czy on jest już widoczny na naszej witrynie w ogóle. Wejdę na naszą witrynkę. Wejdźmy na przykład na jakąś tam list workflows. I teraz tak, każda lista ma opcje swoje, a wśród tych opcji jest dostępna opcja związana z workflowami. Tak? I oczywiście workflowy są dostępne już w SharePoint Foundation. Workflowy są o tyle ważne, że nie musimy dobierać się do nich poprzez ustawienia listy, ale mamy również tutaj specjalną ikonkę związaną z tym. No to wchodzę do tych ustawień. I teraz widzę, że do każdej listy, do każdej listy mogę przypisać jeden, znaczy zero w skrajnym przypadku oczywiście też, 0, 1 lub wiele różnych workflowów. Wybiorę opcję Add a Workflow. No i widzimy, że tutaj mamy co? Jakiś domyślny workflow, który jest zainstalowany razem z SharePoint Foundation 2010, ale również mam fajny workflow, który przed chwilą zrobiłem w SharePoint Designerze i opublikowałem. To teraz co? Wybieram, której workflow chcę użyć, a ja chcę użyć fajny workflow 1. Nie po to tyle się namęczyłem go robiąc, żeby teraz go nie użyć. Jakieś pytanko się pojawiło. Pewnie zdaje się, w którym jest kolejny krok, czy taki ork będzie kontynuowany, ten jest tylko na pewno czas tutaj lub nie. Tak, to może przeczytam jeszcze raz pytanie kolegi Kamela25, znaczy Kamel25. Czy w sytuacji, kiedy użytkownik znajduje się w którymś z kolejnym kroku przepływu, to taki workflow będzie kontynuowany dopiero przez ten user wykona pożądaną akcję, czyli akceptuje lub nie? To wszystko zależy od warunku, jaki zdefiniujemy. Jeżeli nasz workflow zawiera warunek typu użytkownik Kowalski musi zaakceptować dany dokument, to taki workflow będzie wisiał, w cudzysłowie, tak długo, aż użytkownik Kowalski ten dokument zaakceptuje. Oczywiście, administrator witryny, nie jakiś tam domeny czy administrator sprzętu, ale administrator witryny, który po prostu ma dostęp do wszystkich opcji interfejsu użytkownika, może w każdej chwili zobaczyć, w jakim stanie jest dana instancja workflowu i określić, że tak, to właściwie czekamy teraz na tego Kowalskiego, aż on łaskawie zaakceptuje lub nie daną instancję workflowu, więc zawsze widzimy, w jakim stanie jest ten workflow, ale wszystko zależy też od projektanta danego workflowa, bo my, jako doświadczeni projektanci lub deweloperzy przepływów pracy, możemy zrobić coś takiego. Otóż idzie sobie workflow i tutaj na przykład idzie odnoga z akceptacja Kowalskiego, tak? No, już nie będę pisał. To jest sobie klocek, który mówi Kowalski ma zaakceptować, ale my możemy puścić równoległą gałąź typu czekaj 3 dni i wtedy na przykład ten workflow albo będzie czekał, albo przejdzie dalej, jeżeli Kowalski zaakceptuje dany na przykład dokument, albo jak minął 3 dni, tak? Pokażę potem to może w Visual Studio. Czyli możemy zaprojektować tak workflow, żeby no, nie doszło do takiej sytuacji. Żeby właśnie była taka, powiedzmy, jak to nazwać, no, gałąź bezpieczeństwa, tak? Że wyskoczy jakiś po prostu timeout, tak? I na przykład jak pójdzie tą gałęzią workflow, czyli minął 3 dni, a ktoś nie wykona żadnej akcji, no to tu na przykład się wyśle jeszcze e-mail. Sorry, ale tutaj, prawda, dana osoba sobie 2 tygodnie zwlekała z akceptacją. Come on, trzeba proces ruszać od nowa, tak? Czyli widzimy, że no, to ciężko uznać za wadę. To jest jakby część no, jakby naszego projektu danego przepływu pracy. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Wracamy do naszego workflowa. Czyli co? Zrobiliśmy workflow. Opublikowaliśmy ten workflow. On pojawił się na liście workflowów. Ta lista workflowów jest dostępna w ustawieniach, w ustawieniach listy. No i co? I teraz co my zrobimy? Do danej listy przypiszemy instancję workflowu o nazwie fajny workflow. Ja sobie nazwę instancję tą FW1, gdzie będą różne zadania składowane. Będą składowane w liście zadań. Jest też zawsze dostępna albo pożądana lista, taka specjalna, techniczna lista, która trzyma log tego workflowa, czyli opis tam kolejnych kroków, dzięki czemu będziemy mogli śledzić, jaka instancja workflowa jest w jakim stanie. Co mamy jeszcze do wyboru? Mamy do wyboru opcje typu niech ten workflow startuje się automatycznie, kiedy będzie tworzony dany element listy. Albo żeby się startował automatycznie, kiedy jakiś element listy jest zmieniany. Toż to może być użyteczne wtedy, kiedy jest już wiele elementów danej listy, a my chcemy, żeby dla tych elementów listy też były podpalane workflowy w danym momencie. No to może wybiorę tą pierwszą opcję, albo nie, żadnej. Niech będzie trochę trudniej. OK. No i widzimy, że z daną listą jest teraz przypięta instancja workflowu, final workflow o nazwie W1. Oczywiście mógłbym pododawać kolejne różne workflowy. Widzimy nawet różne i pewne pole statusowe, że takich workflowów w trakcie jest na razie 0. No to co? Wchodzimy do listy, dodajemy jakiś element. Aha, tutaj może napiszę piwo. Świetnie. No i dodałem element. Natomiast pamiętamy, że wybrałem opcję, że taki workflow nie będzie startował się automatycznie. W związku z tym rozwijam menu. Wybieram opcję Workflows. Widzimy wszystkie workflowy, które są podpięte do danej listy i któryś z tych workflowów mogę wystartować. No to startuję pierwszy workflow. O, widzimy, że pojawia się wyklikana przeze mnie formatka inicjacyjna. Tutaj na przykład moglibyśmy się zapytać użytkownika o osobę akceptującą, do której później by w kolejnym kroku był wysłany jakiś e-mail. No i co widzimy? Że ten workflow, a mogłoby być ich kilka, jest in progress, tak? Czyli trwa. Jak klikniemy sobie na to, to widzimy tutaj status, że na liście workflow history widzimy jakiś log z przebiegu tego workflowa. No na razie tu prawie nic nie ma. Widzimy, że wygenerowało się jakieś zadanie związane z tym konkretnym przebiegiem. Widzimy, kiedy się tutaj ten workflow wygenerował, kiedy ostatni raz był wzbudzony, kiedy ostatni raz coś się stało. No to co? Wejdźmy do listy zadań. Widzimy, że pojawiło się zadanie kup piwo. Klikam. O. Widzimy, jak tutaj to wygląda. Może wejdę do edycji. W edycji pojawia się formatka związana z workflowem, która pozwala mi na przykład na zakończenie takiego taska. To jest automatycznie wygenerowana formatka, co jest związane z użyciem narzędzia SharePoint Designer. I jak teraz wrócę na listę workflow, to widzimy, że workflow jest zakończony. Dlaczego? No bo mieliśmy tylko jeden krok w tym workflowie, tak? Krok, który po zakończeniu danego taska nie było gdzie, żadnego kolejnego kroku, do którego moglibyśmy przejść, a więc workflow się zakończył i to tyle. No mało wyrafinowane, ale mieliśmy tylko tyle czasu. O. No i tak to wygląda. To teraz zobaczmy jeszcze szybko, jak to wygląda w Visual Studio. A więc jeżeli czujemy, że mamy do czynienia z bardziej skomplikowanym procesem biznesowym, od razu nie bawmy się w żadne półśrodki, nie bawmy się w żadne SharePoint designery. Od razu uderzajmy w Visual Studio. Jesteśmy w końcu programistami, a nie użytkownikami Office'a. Jest trudniej, ale za to mamy pełnię możliwości. No i przede wszystkim stajemy się też niezastąpieni, bo każda modyfikacja takiego workflowa będzie wymagała naszego udziału. No dobra. Zanim może pokażę, jak to Visual Studio wygląda, to tylko powiem o kilku nowościach, które pojawiły się w SharePoincie 2010, a nawet w SharePoint Foundation 2010 i w Visual Studio 2010. Otóż możemy tworzyć workflowy nie tylko związane z listami, ale również związane z całymi witrynami. Możemy importować workflowy zrobione przy użyciu SharePoint Designera, te, o których tutaj mówiłem przed chwilą. Możemy w szablonie, który umożliwia nam tworzenie workflowów, dodawać formatki własne, ASP.NET. Znaczy, to też było możliwe i w starym Visual Studio, tylko było to po prostu trudniejsze, bo musieliśmy sami tam grzebać w plikach XML-owych. W infrastrukturze Event Receivers, o czym już mówiłem przed chwilą, pojawiła się możliwość oprogramowania kilku zdarzeń związanych z cyklem życia workflowa, czyli na przykład workflow się wystartował, workflow się zakończył. Możemy tworzyć własne aktywności, czyli nie tylko mamy do dyspozycji te aktywności, które zostały przygotowane przez twórców workflowów, ale również, czy SharePointa, ale również tworzyć własne, co jest niby oczywiste. A czy to może inaczej. To, że można tworzyć własne aktywności w Visual Studio, to jest zupełnie oczywiste. Natomiast nieoczywisty jest ten przedrostek, sandboxed. O co chodzi? O co chodzi? Same workflowy, workflowów nie możemy tworzyć jako sandbox solutions. Workflowy muszą być wdrożone jako farm solutions. Czyli nie możemy całych workflowów odpalać w tym bezpiecznym procesie i tak dalej. Po prostu nie można i już. Tak to jest to by design. Natomiast możemy tworzyć aktywności, które będą odpalane w takim sandboxie. Czyli na przykład, jeżeli chcemy napisać aktywność, która będzie się łączyła z jakimś systemem typu SAP, czy jakaś baza danych, SQL Server i tak dalej, to możemy stworzyć taką aktywność, która będzie uruchamiana w takim bezpiecznym procesie i w takim ograniczonym kontekście bezpieczeństwa. No i co też jest ciekawe i tego niestety też nie można było robić w starym Workflow Foundation pod SharePointa, bo w zwykłym można było, to teraz może mamy zestaw mechanizmów pozwalających nam zintegrować dany przepływ pracy z jakimiś zdarzeniami, ale pochodzącymi z zewnętrznych systemów. Czyli na przykład nasz workflow może pozostawać w stanie uśpionym tak długo, aż zajdzie jakieś zdarzenie, ale nie związane z zaakceptowaniem jakiegoś taska na liście tasków, ale na przykład zdarzeniem pochodzącym z innego systemu, tak? Czyli na przykład jakiś tam system backendowy, czy jakiś tam SAP, czy baza danych, no, wygeneruje jakieś tam zdarzenie, które spowoduje wzbudzenie tego workflowa, tego przepływu pracy i przejście do jakiegoś kolejnego stanu. Także tak wyglądają jakieś takie główne nowości w workflow. Ale zróbmy coś prostego, a nowości to tam wymagałyby jakiegoś tam dodatkowego omówienia. No to co? Spróbujmy zrobić sobie jakiś workflow szybko. Stwórzmy sobie nowy projekt. Dzięki Bogu w Visual Studio 2010 jest już dostępny szablon workflowa. Proszę zobaczyć, że tutaj możemy co zrobić. Import reusable workflow, czyli mógłbym zaimportować workflow ten stworzony w SharePoint Designerze. Jak słusznie zauważył już kolega, no tutaj możemy się spodziewać różnych tam dziwnych kwiatków. Ja wybiorę sobie workflow sekwencyjny. Czyli najpopularniejszy typ workflowów. Widzimy, że opcja sandbox różnie jest wyszerzona. Workflowy możemy wdrażać tylko i wyłącznie jako farm solution. Tak jest i już. No, możemy sobie jakąś nazwę wybrać dla workflowa. Możemy określić, czy to jest workflow związany z listą, czy z daną witryną. Co tutaj możemy zrobić? Would you like Visual Studio to automatically associate the workflow in a debug session? To jest takie ułatwienie dla osób, które będą chciały debugować tego workflowa, że podejrzewam, że każdy będzie chciał debugować. Generalnie, jeżeli chcemy móc łatwo się podpinać pod workflowy poprzez naciśnięcie guzika F5, no to można sobie tutaj wszystko ładnie skonfigurować. A jak tego nie zrobimy, zawsze będzie można się podpiąć Visual Studio pod proces, w którym hostowana jest infrastruktura Workflow Foundation, a więc po prostu proces, w kontekście którego chodzi aplikacja SharePointowa i pokazywałem już, jak to wygląda przy debugowaniu webpartów bodajże. Także ja to sobie odznaczę, kliknę Finish. Świetnie. W Visual Studio oczywiście workflowy domyślnie są reużywalne, co widać po strukturze Solution. Czyli co widzimy? Tradycyjnie workflow zostanie opakowany w feature'a, a feature zostanie opakowany w paczkę WSP. Co umożliwi nam łatwe, ładne i eleganckie wdrażanie, wydrażanie, aktywację, deaktywację takiego przepływu pracy. Widzimy designer. W referencjach widzimy, że są podpięte biblioteki pochodzące z .NET Frameworka 3.5, odpowiedzialne za technologię Workflow Foundation 3.5. Widzimy również biblioteki SharePointowe, w tym specjalną bibliotekę Workflow Actions, która zawiera aktywności dostępne tylko i wyłącznie pod SharePointa i nie będące częścią technologii Workflow Foundation. W toolboxie widzimy, że mamy do dyspozycji wiele aktywności pochodzących standardowo z technologii Workflow Foundation, jak również aktywności związane właśnie z samym SharePointem i dostarczane w tej wspomnianej przeze mnie wcześniej bibliotece. Widzimy, że masa tych aktywności dotyczy operacji na liście zadań, bo to właśnie poprzez listę zadań najczęściej nasz przepływ pracy komunikuje się z użytkownikiem i to interakcje użytkowników z tą listą zadań powodują przechodzenie workflowów do kolejnych tam stanów, etapów, kroków. Czyli widzimy na przykład tutaj utwórz zadanie, zakończ zadanie, mamy reakcje na różne zdarzenia, typu możemy na przykład wykrywać, jak coś z tym zadaniem się dzieje, że użytkownik na przykład, nie wiem, zmienił status tego zadania. I tego typu różne tutaj historie. Widzimy wizualny edytor tego przepływu pracy. Widzimy też specjalne tutaj od razu zdarzenie On Workflow Activated. W tym zdarzeniu, to zdarzenie zostało stworzone po to, żeby dać nam dostęp do takiej specjalnej właściwości Workflow Properties, która to właściwość jest łącznikiem pomiędzy naszym workflowem, naszą instancją przepływu pracy, a kontekstem SharePointa. Czyli dzięki tej właściwości ja będę mógł się dowiedzieć, w obrębie której witryny ten workflow jest odpalany, w obrębie której listy ten workflow jest odpalany, który element jest związany z tą instancją workflowa. Mogę odczytać jakieś początkowe wartości elementów w liście i tego typu różne tutaj historie. Dobra. Dobra. Mogę oczywiście tworzyć własne właściwości, ale na szybko i na brudno mogę na przykład wybrać taką bardzo fajną aktywność o nazwie Code Activity, czyli wykonaj dowolny kod. Jak jest taka czerwona kropka, to generalnie jest niedobrze, to znaczy, że coś musimy zrobić. I najczęściej we właściwościach widać co? A widzimy, że tutaj musimy dodać jakiś handler. Bardzo często trzeba kliknąć dwa razy i widzimy, że tutaj po prostu musimy zaimplementować metodę, która będzie zawierała ten kod, który chcemy wykonać w tej aktywności. Ja może sobie zrobię coś takiego. Dodam jakąś liczbę, nazwę ją może wynik, zadeklaruję ją jako 0. I w tej aktywności na przykład zrobię taką oto rzecz. Wygeneruję jakąś liczbę. Wykonam rzut kością na przykład. I przypiszę to do zmiennej wynik. Rzut. Świetnie. Czyli mój workflow będzie na początku rzucał kością. A następnie dodam jakąś instrukcję warunkową i felsi. Na przykład, jak wypadnie liczba taka, to zrobimy coś, a jak wypadnie inna, to zrobimy coś innego. Żeby było ciekawiej na przykład, to dodam jeszcze aktywność zaloguj do historii workflowa. I tutaj, żeby coś w tej historii workflowa się pojawiło, to muszę ustawić właściwość history outcome. Dodam tak, wykonano rzut kością. Świetnie. I teraz właściwość if else activity. No to jest taka instrukcja warunkowa, znana chyba każdemu programiście. Kliknę tutaj. I ustawmy jakiś warunek. Warunek może być zdefiniowany zarówno w kodzie i będzie wyglądał tak jak, nie wiem, instrukcja if, ale też w technologia Workflow Foundation oferuje bardzo ciekawy silnik reguł, które to reguły są zapisywane do osobnego pliku, mogą być edytowane później, także jest to całkiem ciekawa sprawa. Wybiorę tą opcję Declarative Rule Condition i zdefiniuję ją. Jest do dyspozycji, proszę zobaczyć, taki ciekawy edytorek. Ten edytorek pozwala mi między innymi odwoływać się do zmiennych zdefiniowanych na poziomie klasy definiującej ten cały przepływ pracy. I ja na przykład zrobię, jeżeli wynik jest większy, równy na przykład ile tam 4. Jeżeli będzie więcej niż 4, to na przykład co zrobimy? Wygenerujemy jakieś zadanie, które będzie mówiło tam, nie wiem, drogi użytkowniku, wygrałeś nagrodę. Tutaj widzimy, że trzeba ustawić taki specjalny correlation token. Correlation token to jest specjalna zmienna, dzięki której dana instancja workflow będzie mogła powiązać na różnych etapach wykonania tego całego przepływu pracy no, dane zadanie. Czyli pamiętajmy, że workflow jest uśpiony przez większość czasu i tak dalej, więc musi być jakiś taki no, łącznik pomiędzy różnymi stanami danego zadania no, w obrębie przepływu całego danej instancji workflowa, który to przepływ może trwać no, wiele, wiele dni lub nawet tygodni. Czyli po prostu, jeżeli w danej na przykład gałęzi danego przepływu pracy będzie aktywność typu utwórz zadanie, potem będzie aktywność monitoruj różne modyfikacje na tym zadaniu, a potem na przykład zakończ to zadanie, no to ten cały zestaw aktywności trzeba powiązać jednym tokenem korelacyjnym. Mówiąc tak w telegraficznym skrócie. Dobra. Tutaj sobie weźmy jakiś tam token jeden. O, tak sobie to zróbmy. Teraz tak, jeżeli chcemy ustawić jakieś właściwości tego zadania, no to musimy sobie wypromować pewną właściwość albo pole, które będzie reprezentowało właściwości związane z tym zadaniem i dzięki czemu na przykład będziemy mogli po prostu, nie wiem, wpisać tytuł tego zadania, ustawić jego właściciela i tego typu różne historie. Już się pozbyliśmy tej czerwonej kropki paskudnej. A jak nam się nie uda, to na przykład zrobimy, co tutaj zrobimy, a też zalogujemy do historii workflowa. Co, gdzie to jest? Log to history. Sorry, ale nie wygrałeś. Dobra, to teraz jeszcze wejdźmy do kodu i spróbujmy coś tutaj ustawić. Dobra, czyli ta właściwość pozwala nam ustawić różne właściwości danego zadania. Czyli na przykład opis, nazwę, grałeś. W opisie damy wypadło. No. damy jeszcze jakiś tutaj assigned to assigned to damy jakiś tam originator. Czyli dzięki tej wypromowanej przez ilość właściwości byłem w stanie ustawić jakieś właściwości tego zadania, a więc na przykład jakiś tytuł, jakiś opis, komu ono zostanie przydzielone i tak dalej, i tak dalej. Tutaj coś jest nie tak. Aha, no tak, zapomniałem, bo to w next jest zakres. O. Dobra, kompilujemy, wszystko jest w porządku. No mówię, tak wiem, że robimy to trochę na szybko, ale prawda jest taka, że no, o samym Workflow Foundation to musielibyśmy zrobić chyba no, kolejny zestaw prezentacji. To jest po prostu kawał technologii. Ja tylko pokazuję, no, jak to Workflow Foundation współpracuje tam z SharePointem mniej więcej. No co, spróbujmy wdrożyć to nasze rozwiązanie. Poszło. To wejdźmy sobie na SharePointa. Wejdźmy sobie do ustawień listy. Zobaczmy. O, proszę zobaczyć. Widzimy, że do wyboru jest teraz workflow o wdzięcznej nazwie takiej, jakiej wybrałem wcześniej. SW1. Tym razem ustawię, żeby ten workflow startował się automatycznie. Kliknę OK. Super. Widzimy, że z daną listą są teraz związane dwa workflowy. Zrobię sobie tytuł. Pytanie brzmi za 10 punktów, czy ten workflow się wystartował, czy nie. A jest, widzę, że tutaj się wykonał. Pytanie, chyba wypadła nie ta liczba. No to spróbujmy. Będziemy próbować do skutku. O, teraz wypadła dobra liczba. Jest in progress, wchodzimy. Świetnie. Wykonano rzut kością, sorry, ale nie wygrałeś. Widzimy, że się logują te nasze komunikaty. Także nasz workflow jakoś tam działa. Zróbmy jeszcze może jakiś kolejny element listy. Znowu jest sorry, ale nie wygrałeś, więc... Więc albo coś źle zrobiłem w workflow, albo nie rozumiem, jak to działa. Dobra. No nic. W każdym razie takie rzeczy się zdarzają. Trzeba sprawdzić, co tutaj źle zrobiliśmy. A jak taki workflow teraz zdebugować? Oczywiście w Visual Studio musimy się podpiąć pod proces, tak? Pod proces W3WP z naszą aplikacją. Oczywiście sobie sam teraz. O. Jeżeli chcemy debugować taki workflow, to oczywiście musimy się podpiąć debugerem Visual Studio pod proces, w kontekście którego chodzi drzewo witryn, w kontekście którego chodzi nasz workflow. I jak to zrobimy? To jest naprawdę duża szansa, że będziemy mogli ten workflow debugować. I wtedy będziemy mogli zobaczyć, co takiego ewentualnie schrzaniliśmy. Proszę zobaczyć, że breakpointy w workflowie można zakładać również z poziomu designera. Widzimy, pułapka się złapała i dzięki temu możemy sobie sprawdzić, co ewentualnie tam źle zrobiliśmy w danym workflow'le. Także wszystko pięknie możemy tutaj sprawdzać i debugować. I tak to wygląda. Wszystko. Dobra. Ja może nie będę debugował, bo po 21 już jest to bardzo nudne, ale pokazałem, jak to zrobić. Czyli jeżeli nawet sobie tam w Wizardzie nie poustawiamy wszystkiego, to bardzo łatwo te workflow można debugować poprzez po prostu podpięcie się do procesu, tak? I nic nie ma tutaj, nie musimy się niczego obawiać. O! I tak w telegraficznym skrócie wygląda integracja technologii Workflow Foundation z SharePointem. Widzieliśmy, że można użyć co najmniej dwóch narzędzi do robienia workflowów, i SharePoint Designer, i Visual Studio. No jest jeszcze te Visio, ale to już zostawiam Wam jako pracę domową. Zobaczyć sobie, jak to wygląda. Jest to bardzo proste. No i co? Do prostych rzeczy, typu audyt, przekopiowanie elementów i tak dalej, wykorzystujemy infrastrukturę Event Receivers, a jeżeli mamy do czynienia z jakimiś bardziej skomplikowanymi procesami, które chcemy odzwierciedlić w SharePointie, no to wykorzystujemy w tym celu workflowy. I mówię, w większości wypadków okaże się, że po prostu będzie potrzebne Visual Studio, tak? Będzie trochę więcej roboty, ale do tego mamy pełną elastyczność, możemy wszystko obkodować i nie denerwować się, czy damy radę to zrobić w SharePoint Designer, czy nie. Nie jest to najłatwiejsza rzecz, jaką można oprogramowywać, ale da się to robić i to działa, tak. No dobra. Są może jeszcze jakieś pytania odnośnie tej sesji? Aha, no oczywiście też od razu powiem, że no, Workflow Foundation to jest na tyle duża technologia, że o samym Workflow Foundation moglibyśmy spokojnie mówić dużo czasu. Natomiast no, nie taki był cel tej sesji. Tak? Tutaj chcieliśmy zaznaczyć, jak to mniej więcej wygląda, jaka jest integracja z SharePointem i jak to mniej więcej wygląda. Na pewno nie wyczerpało to tematu, ale mam nadzieję, że jakieś wskazówki, jak zacząć przynajmniej, no, wynieśliście z tej sesji. To co? Są jakieś pytanka? Może jeszcze odnośnie tego, o czym mówiliśmy sobie na dzisiaj? No dobra. No to jak nie ma pytań, to dziękuję wszystkim i zapraszam na kolejną sesję. No, dzięki wszystkim i miłego wieczorka.